Hej, Rostkowska, zaczynamy kolejny program Prezydent na 96FM. Dziś gościmy Dariusza Lasickiego, wiceprezydenta Zielonej Góry. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry państwu.
Adres mailowy audycji prezydent@zielonej.pl. Pod ten adres możecie kierować wszelkie pytania, wątpliwości, to co was interesuje i co dotyczy naszego miasta. Pytań mailowych do dzisiejszego programu jak zwykle napłynęło bardzo dużo i zacznę od samego centrum. Panie prezydencie, pojawiło się takie pytanie, czy i kiedy powstanie zielony skwerek przy Nafcie?
Tak, od dłuższego czasu dyskutujemy z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem, oddziałem zielonogórskim, o tym, żeby to zagospodarować. Zaczęliśmy od tego, że PGNiG postawiło tam pomnik Ignacego Łukasiewicza i dalej w ostatnich tygodniach rozmowy są prowadzone, aby to zrewitalizować i zrobić tam taki rzeczywiście zielony skwerek. Była koncepcja, która była koncepcją przygotowaną bodajże przez studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ona została zaakceptowana przez PGNiG i mam nadzieję, że z okazji tego rocznicowego wydarzenia, jakim jest 50 lat PGNiG w Zielonej Górze, uda się w tym roku zrealizować właśnie ten zielony skwerek, który będzie ulicę Bohaterów Westerplatte upiększał.
W tym roku, czyli rzeczywiście 2018, tam już jest szansa, że zobaczymy tam trochę zielonego?
Mam nadzieję, że w tym roku będziemy mogli zrobić, jakby będzie gotowy projekt i jeżeli uda się te nasadzenia tam wprowadzić, to w tym roku, jeżeli nie, no to będzie wiosna 2019 roku, ale jesteśmy jakby w stałym kontakcie z PGNiG i PGNiG potwierdziło nam, że jest zainteresowane z realizacją tego skwerku.
Panie prezydencie, mamy dwa pytania, powiedziałabym, interwencyjne. Jedno dotyczy osiedla Domino Park, ulicy Obywatelskiej, a drugie, no nie wiem, czy interwencyjne do końca, zaraz się przekonamy, ulicy Anny Jagiellonki. Pierwsze brzmi tak, dlaczego na nowo utworzonym zejściu z osiedla Domino Park, ulica Obywatelska, na Dolinę Gęśnika nie wykonano zjazdu dla wózków dziecięcych, a jedynie same stopnie?
Pierwsza część inwestycji związana z rewitalizacją Gęśnika i tam nie zakładaliśmy budowy dodatkowych zjazdów, ale w budżecie obywatelskim wygrał projekt stworzenia takiego zjazdu. Oczywiście musimy w tej chwili podejść do tego bardzo racjonalnie, bo jak państwo doskonale wiedzą, różnica w terenie jest znacząca i stworzenie tam pochylni spowoduje, że ten teren cały będzie w zygzakach, więc nie będzie on wyglądał dosyć pięknie. Chcemy znaleźć rozwiązanie, które będzie mogło równolegle wykorzystać jakby i dać możliwość dojścia wózkami dziecięcymi czy wózkami inwalidzkimi do Gęśnika, ale zobaczymy, jak to będzie technicznie wyglądało. W tej chwili jest realizowany ten projekt, który jest związany z rewitalizacją i myślę, że równolegle trwają prace projektowe przy tworzeniu tej pochylni, ponieważ no, musi być to zrobione z głową, tak aby w pewnym momencie nie stało się to takim elementem, który będzie niebezpieczny dla tych, którzy tymi wózkami się tam poruszać będą.
A czy o jakichś konkretnych terminach w tym przypadku można już mówić, czy to jeszcze za wcześnie?
Znaczy myślę, że na pewno zakończymy pracę przy Gęśniku i wtedy będziemy jakby dalej kontynuować i znaleźć odpowiednie trasowanie dla tej pochylni, dla tego zjazdu, tak aby on nie wchodził na istniejące schody, jak równocześnie spełniał warunki techniczne tego, co jest związane z bezpieczeństwem zejścia czy zjazdu przede wszystkim stamtąd.
Kolejne pytanie dotyczące, jak powiedziałam, Anny Jagiellonki. Przeczytam w całości, to jest taka ponura, powiedziałabym, historia. Mieszkam na ulicy Anny Jagiellonki, napisała do nas słuchaczka. Fajnie, że wymieniono nam kosze na śmieci na nowe i bardziej funkcjonalne, za co dziękujemy. Mam jednak też uwagę dotyczącą kontenerów na śmieci, po co zakładano kłódkę. Byłam ostatnio świadkiem bardzo przykrej sytuacji, kiedy bezdomny prosił osobę z naszego osiedla, by na chwilę poczekała z zamknięciem bramki, bo chciałby sprawdzić, czy w śmietnikach jest coś do jedzenia. Łzy stanęły mi w oczach, nie mogę przestać o tym myśleć.
Szanowni Państwo, to jest wniosek kolejnej grupy mieszkańców, ponieważ część mieszkańców twierdzi, że do tych wspólnych miejsc, gdzie wyrzuca się śmiecie, przynoszą śmieci zupełnie inne osoby. Przyjeżdżają samochodami, zostawiają te śmieci, a zostaje jakby opłata na mieszkańcach, akurat tu w tym wypadku KDBS-u. Dlatego taka decyzja została podjęta. I oczywiście no, tutaj sytuacja wygląda w ten sposób, że te rzeczy, które mogą być wykorzystane przez innych mogą być pozostawione na zewnątrz i tak zauważam, że ludzie pozostawiają. Jeżeli ktoś ma tą odrobinę serca, to poczeka te 3-4 minuty w momencie, gdy ktoś poszukuje rozwiązań. W sytuacjach zdarzały się również ludzie bezdomni, którzy wyciągali te śmieci, ich nie segregowali, tylko wyciągali puszki i zostawiali bałagan. I to były też interwencje mieszkańców, więc tutaj mówię, no ten kij ma niestety dwa końce. Jeżeli będziemy to dozorowali, czyli jeżeli będziemy patrzyli, co ci bezdomni robią, czy rzeczywiście poszukują, szukają tych rzeczy, które są niezbędne do życia, czy też przychodzą tylko po to, aby poszukać, nie wiem, pustych butelek, pustych puszek, a później, żeby je spieniężyć, no to mówię, to już jest jakby wybór każdego. A to była duża grupa mieszkańców, która twierdziła właśnie, że po pierwsze przyjeżdżają osoby obce i zostawiają śmieci nie swoje, a ci mieszkańcy za nie płacą, a druga grupa była właśnie to, że osoby bezdomne, które się tam pojawiają, wyciągają z tych pojemników całe worki, te worki otwierają i pozostawiają śmieci na porozrzucane, gdzie wokół też bawią się dzieci później, więc to są jakby elementy, które musimy pogodzić, więc ta sytuacja jest jakby związana z tym, że była to interwencja wcześniej mieszkańców, aby rzeczywiście dać klucze tylko tym, którzy tak naprawdę za te śmieci płacą.
Sięgniemy teraz w takim razie do takich większych inwestycji, ogromnych nawet, powiedziałabym. Słuchacz nas pyta bardzo ogólnie, czy w najbliższym czasie planowane są jakieś inwestycje spółek zagranicznych w mieście?
Tak jak Państwo doskonale wiedzą, Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny znakomicie się rozwija. Budują się tam kolejne zakłady, chyba już 12 zakładów funkcjonuje, kolejne są w trakcie realizacji. Mam nadzieję, że w najbliższych tygodniach podamy bardzo dobrą informację dla Zielonogórzan o dużej inwestycji zewnętrznej, która tam się pojawi, ale na tą chwilę jeszcze nie możemy jakby zdradzić szczegółów. Będzie to ciekawa inwestycja. Rozmawiamy z wieloma inwestorami i polskimi, i zagranicznymi, i przyjeżdżają delegacje. Nie wiem, ostatnio spotykałem się z Japończykami, spotykamy się również z inwestorami z Turcji, którzy są zainteresowani Zieloną Górą, więc ja myślę, że Zielona Góra w tej chwili przeżywa bardzo dużą hossę, jeżeli chodzi o inwestycje zewnętrzne. Tak jak powiedziałem, staramy się, aby park był w 100% zagospodarowany. Mam nadzieję, że uda nam się to w ciągu najbliższych 2 lat zrobić i myślimy o tym, aby park przy S3 był gotowy do tego, aby można było w ciągu najbliższych 5 lat przyjąć kolejnych dużych inwestorów, którzy będą w Zielonej Górze tworzyć miejsca pracy, a tym samym będą powiększać to miasto, bo z tymi miejscami pracy wiąże się to, że do miasta Zielona Góra przyjeżdża coraz więcej ludzi, coraz więcej młodych osób. Z takich danych statystycznych, które posiadamy, wiemy, że w ciągu roku mamy bilans dodatni, jeżeli chodzi o przyrost mieszkańców, o 500 mieszkańców się zwiększyło, więc jest to dużo, a wiemy doskonale, że też wiele osób mieszka w okolicznych miejscowościach i z tych okolicznych miejscowości do Zielonej Góry do pracy dojeżdża, więc myślę, że powinniśmy się cieszyć z tego, że są miejsca pracy, bezrobocie jest w miarę niskie, jeżeli bezrobocie jest w miarę niskie, w tym momencie konkurencyjnie działają przedsiębiorcy, bo muszą o pracownika walczyć, więc podwyższają im zarobki, co dla wszystkich myślę, że jest korzystne.
Już taka liczba się pojawiła, 2300, jeśli się nie mylę, miejsc pracy utworzonych i jeszcze perspektywa na utworzenie kolejnych 2000.
Tak, w tej chwili wartość inwestycji poczynionych przez tych inwestorów, którzy są w Lubuskim Parku Przemysłowo-Technologicznym, to około 500 000 000 złotych i około 2400 miejsc pracy istniejących. Perspektywicznie będzie to do około 2000 jeszcze powiększone, więc tam około 4500 do 5000 osób będzie pracowało. Czyli to, co zakładaliśmy na początku, że ten obszar będzie dawał zatrudnienie około 5000 osób, a licząc, że to zatrudnienie jest 1,5 do 1,8 w stosunku do ludzi, to jest około 7500 osób, które z tego obszaru mogą żyć.
Czy będą takie może badania, albo jest pan w stanie na tę chwilę nawet powiedzieć, ile osób z tych kwot, z tych liczb, to są jakby nasi tutaj zielonogórzanie, ile to są pracownicy z krajów dość egzotycznych, bo wiemy, że po takich też pracodawcy coraz częściej muszą sięgać. Z różnych przyczyn. Niekoniecznie ze względu na to, że im mniej płacą, ale te osoby reprezentują wyższe kwalifikacje na przykład.
Szanowni Państwo, na pewno nie jesteśmy z tego w stanie zweryfikować, bo nikt nie poda nam jakby wielkości wysokości zatrudnienia, ale widzimy też jakby wzrost w tworzonych miejscach pracy, bo w ciągu kilku lat te miejsca pracy rzeczywiście powstało kilka tysięcy, a tym samym widzimy wzrost z PIT-ów, czyli faktycznie te PIT-y są związane bezpośrednio z miejscem zatrudnienia i z miejscem zamieszkania, więc jeżeli zielonogórzanie tutaj pracują, to te PIT-y rosną i te PIT-y rosną, więc z tego wynika, że rzeczywiście tych miejsc pracy jest coraz więcej, one są coraz lepiej płatne, bo myślę, że tutaj już nie ma o czym dyskutować, że ktoś za najniższą krajową chce pójść do pracy, bo nikt na pewno za to nie pójdzie. Widzimy to chociażby po marketach, gdzie te propozycje są zupełnie inne i niekiedy one są wyższe niż, powiem, średnio w urzędach czy w innych instytucjach, które funkcjonują. Dlatego ja uważam, że w tej chwili zielonogórzanin, jeżeli chce znaleźć pracę, to tą pracę znajdzie. Jeżeli nie chce, to jej nie znajdzie i będzie dalej mówił, że niestety nie ma żadnego miejsca dla niego, chyba że ma bardzo specyficzne potrzeby i założenia, wychodząc, nie wiem, po studiach chce zarabiać 5000 zł na rękę, no to musi być naprawdę dobrym informatykiem i takie pieniądze dostanie.
Panie prezydencie, pytanie dotyczące tego obszaru związane z komunikacją. Słuchacz pyta, czy planowane jest zatrzymywanie się pociągów przy strefie w zielonogórskim Kisielinie? Jeżeli tak, to kiedy? I tutaj uzupełnia, że przystanek pasażerski jest, ale nie zatrzymują się na nim żadne pociągi. Firm przybywa, pracowników jest coraz więcej, a jedyny dostęp do nich to posiadanie własnego auta lub komunikacja autobusowa.
Na pewno na to samo mamy wpływ, to komunikacja autobusowa i ta komunikacja jest coraz częstsza. Stworzyliśmy jeszcze dwa dodatkowe przystanki, które pozwalają, aby dotrzeć do Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Od ponad roku korespondujemy z Urzędem Marszałkowskim w kwestii uruchomienia tego przystanku, który został wybudowany właśnie z myślą o Lubuskim Parku Przemysłowo-Technologicznym.
Tak, znaczy, że miasto chce uruchomić, pani marszałek niekoniecznie?
My chcemy uruchomić, pani marszałek wskazuje jakby rozwiązania, które są. Oczywiście tu jest jeszcze kwestia do zgodnienia z kolejami państwowymi, ale tak naprawdę tym obszarem zajmuje się Urząd Marszałkowski. Przewozy regionalne, które są w gestii marszałka, do nich również wystosowaliśmy pismo i mam nadzieję, że w najbliższym zmianie rozkładu jazdy pojawi się możliwość zatrzymywania pojazdów szynowych, czyli pociągów na tym przystanku. My, tak jak powiedziałem, na co mamy wpływ, czyli wpływ na autobusy, tam ta gęstość jest powiększana. Jeżeli przedsiębiorcy twierdzą, że potrzebują więcej autobusów w określonych godzinach, my je podstawiamy. Tak jak powiedziałem, dodatkowo stworzyliśmy jeszcze przystanek przy parku przemysłowym pana Toniego, bo tam była jakby potrzeba takiego przystanku, więc my tu reagujemy bardzo szybko, a mam nadzieję, że również dogadamy się i z przewozami regionalnymi i z panią marszałek w kwestii tego, aby ten przystanek, który był wybudowany za wspólne pieniądze, bo to były też pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego, z środków pomocowych, więc mam nadzieję, że to również w najbliższym czasie zostanie uruchomione.
To przenosimy się teraz do galerii Focus Mall, nowego centrum miasta. Rozbudowuje się Focus Mall, pisze do nas słuchacz. Czy władzom miasta wiadomo jest, aby inwestor w jakikolwiek sposób nawiązywał do historii miasta i do historii tego miejsca? Historia w mieście rzeczywiście jest bardzo taka teraz, mieszkańcy są bardzo zainteresowani. Jest taka grupa Ex Zielona Góra na Facebooku, która już właściwie ma swoje drugie wydanie, bo zbyt wielu użytkowników polubiło tę stronę, więc muszą się rozwijać, poszerzać.
Jasne, czy ja myślę, że na pewno nie zostanie zlikwidowane muzeum, które tam powstało. Czyli to jest jakby pierwszy element, który został na początku wynegocjowany wspólnie z panią konserwator zabytków, aby została namiastka polskiej wełny, czy też Deutsche Welle, bo tak to też można jakby brać pod uwagę, że to kiedyś funkcjonowało. Na pewno rozmawiamy z tutaj przedstawicielami Focusa i będą starali się jakby nawiązać w wyglądzie i wykorzystać pewne elementy infrastruktury, która jest do tego, aby przypomnieć o istniejącym tutaj wcześniej zakładzie przemysłowym. Rozmawiamy o farbiarni, rozmawiamy o kotłowni, aby tam można było stworzyć jakiś rodzaj galerii, czy coś takiego, co jest podobne do części tej wystawowej poznańskiego browaru. I mam nadzieję, że nam się to uda. Tak jak widzicie państwo, w tej chwili te prace mocno postępują. Tworzą utrudnienia w ruchu, bo zapewne ci, którzy chcą wjechać do tej galerii, mają problemy, żeby wjechać i wyjechać, ale mam nadzieję, że to w perspektywie półtora roku zniknie. Ta galeria będzie w całości już pięknie się prezentowała zewnętrznie, bo do tej pory no, w części wyglądała bardzo ładnie, w części ząb czasu nadgryzł ten materiał, którym była owinięta część niezabudowana. Ona w tej chwili jest przebudowywana dosyć intensywnie i mam nadzieję rzeczywiście, że w przyszłości pozostanie również ta informacja o tym, że wcześniej tutaj na tym obszarze funkcjonowały zakłady przemysłowe. Tym bardziej, że mówię, że patrząc, jak ktoś wejdzie do palmiarni, z góry na to spojrzy, to i tak widać, że to są budynki poprzemysłowe, więc każdy, kto przyjeżdża, pyta się, co tutaj wcześniej było, więc zazwyczaj mówi się, że właśnie że to był zakład przemysłowy, który został przetworzony na zakład może nie przemysłowy, tylko usługowy w większym wydaniu, czyli galerię handlową. Dlatego ja myślę, że tutaj i inwestor jest zainteresowany tym, aby troszeczkę zmienić profil funkcjonowania, a my jako miasto będziemy dopingować tego inwestora, by coś takiego stworzył. I mam nadzieję, że Zielonogórzanie z grupy X też będą to robili, bo myślę, że im więcej osób będzie próbowało jakiekolwiek drobne naciski stosować, tym większa szansa na to rzeczywiście, że ta część historyczna zostanie tam uwzględniona.
A skoro mówimy o sklepach, to wybrałam jeszcze jedno pytanie dotyczące otwierającego się, właściwie budującego się na tę chwilę dopiero salonu meblowego. Słuchacz nas zapytał, czy będą tam powstawać kolejne sklepy i czy nie było innych możliwych lokalizacji, żeby oszczędzić drzewa.
Szanowni Państwo, od 1986 roku plan miejscowy zakładał, że będzie to zagospodarowane w jakimś... Najpierw miał być tam hotel. Hotel na wjeździe nie zyskał jakby chętnych, więc Rada Miasta i Radni Miasta zmienili ten plan tak, aby można było tam zlokalizować również usługi. Te usługi w tej chwili tam weszły. Jak Państwo widzą, na placu budowy trwa przygotowanie infrastruktury, czyli te prace się rozpoczęły i one już trwają. Z tego, co wiem, to perspektywa przyszłego roku, wiosny 2019 roku na otwarcie Agata Meble, jednocześnie z doposażeniem tego w punkt jakiegoś takiego fast fooda, który tam się będzie lokalizował. No i oczywiście właściciele, którzy mają wizję, aby to rozbudowywać, czyli rozbudować to w obszarze, myślę, że związanym z tym głównym profilem działalności Agaty Meble, czyli wyposażenie mieszkań. Może to będzie też jakby dodatkowe wyposażenie mieszkań. Z tyłu za tym obszarem nieruchomość kupił dealer samochodów luksusowych i też tam rozpoczął prace inwestycyjne, więc myślę, że tam ten zakątek będzie ładnie wyglądał. Jeżeli chodzi o lokalizację, to myślę, że tak jak studium i plan zakłada, my kończymy na tą chwilę wycinkę w tym obszarze. Do bufor, który jest pomiędzy właśnie trasą północną a S3 pozostanie. Tam jest jakby obszar do zadrzewień, w którym prowadzona jest gospodarka leśna, jak ktoś tam biega, tam często biegam, to już od 2 lat nie było nic, a teraz już są takie 1,5-metrowe drzewka, więc za 5-10 lat ten obszar zostanie ponownie zalesiony i to jest jakby zwykła gospodarka leśna, ale jest to też bufor w stosunku do miasta, więc ten bufor zostawiamy. Ja powiem, że spotykałem się tam, dyskutowaliśmy na temat tego, co tam można było zrobić, czy zostawić ten las. Jak ktoś tam mówił, że jeździł tam rowerem i zbierał grzyby, to tak trochę średnio wierzę, bo często tam próbowałem przedrzeć się biegając. Były potężne chaszcze i na pewno rowerem tam się nie dało jeździć, jak nie dało się przejść. A grzyby, no tak przy 2 trasach, które są dosyć mocno uczęszczane, no to z dużą ilością łowi musiałoby być, więc ja uważam, że rzeczywiście no, Zielona Góra jest miastem, które ma tą zaletę, że ma bardzo dużo zieleni i tej zieleni mamy naprawdę bardzo dużo. Ten obszar od początku, od 1986 roku, tak jak badałem, to był przeznaczony pod zagospodarowanie, tak samo jak obszar po drugiej stronie, czyli strefa aktywności gospodarczej, która też jest przygotowywana, była przygotowywana jeszcze za poprzednich prezydentów. To są obszary rozwojowe miasta. Tak jak powiedziałem, w tej chwili chcemy się skoncentrować bardziej na S3, czyli obszarze oddalonym od siedlib lubskich w znaczącym wymiarze, a jednocześnie taki, który jest znakomicie skomunikowany i ma infrastrukturę techniczną, aby przyciągnąć kolejnych inwestorów.
Ostatnie pytanie, panie prezydencie, w tym wydaniu naszej audycji. Zostawiłam je sobie na koniec i myślę, że jest najbardziej właściwe właśnie do pana, bo w ramach pana funkcji planuje rozwój miasta. Jaka będzie Zielona Góra za rok i za 10 lat, za 20?
Za rok na pewno będzie zieloną górą, którą będzie można szybciej przejechać, bo te wszystkie inwestycje, które w tej chwili są problematyczne i za które myślę, że możemy śmiało przeprosić, ja zawsze przepraszam za te inwestycje, ale one są jakby dla nas wszystkich, żeby nam się lepiej jeździł, więc za rok będzie można lepiej jeździć. A myślę, że za 10 lat Zielona Góra będzie znaczącym gospodarczo obszarem zachodniej Polski, a za 20 lat będziemy się porównywać z Szczecinem, Wrocławiem i Berlinem.
Dariusz Lesiński, wiceprezydent Zielonej Góry. Ja serdecznie dziękuję słuchaczom za wszystkie pytania. Prezydent Małpa w zielonej.pl. Można pytania cały czas do nas przesyłać. Raz jeszcze dziękuję i do usłyszenia tym razem za 2 tygodnie, bo w przyszłym tygodniu mamy urlopową przerwę. Dziękuję serdecznie, panie prezydencie.
Wszystkiego dobrego i tym, którzy wypoczywają, spokojnego wypoczynku.